Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Sadownicy są oburzeni słowami ministra rolnictwa Marka Sawickiego, który nazwał ich frajerami. To właśnie błędy, opieszałość i brak elementarnej wiedzy pracowników ministra spowodowały tragiczną sytuację rolników, powiedział Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników RP. Dodał, że sam szef resortu rolnictwa, chociaż podejmował działania, to okazały się one nieskuteczne. Łatwo jest nazywać ludzi frajerami, kiedy samemu ma się dobrą posadę ministerialną. Sadownicy mają kredyty, które pomimo klęski muszą spłacić, podkreślił.
Prac pana ministra nie wynikło nic, czyli po prostu był mało skuteczny. I teraz można nas nazywać frajerami. Można powiedzieć, że mogliśmy wycofać to. Natomiast prawda jest taka, że we wnioskach, które były na początku, nie trzeba było określać sposobu wycofania. Trzeba było uzupełnić do tego wniosku sposób wycofania. Jeżeli ktoś na przykład zdeklarował się, że będzie wycofywał jako owoce deserowe, czyli do banków żywności, to nie mógł zmienić już tej deklaracji i tak dalej. Tych rzeczy niedopełnionych, niewiadomych i takich dosyć kontrowersyjnych jest naprawdę dużo. Pan minister się chyba trochę zapędził. Ja myślę, że wiele stracił w naszych oczach. Zobaczymy, czy stanie dalej na wysokości zadania i co będzie w stanie zrobić.
Sadownicy nadal nie wiedzą, czy i ile dostaną pieniędzy za wycofanie produkcji. Wzywają ministra, by ich nie atakował, tylko jak najszybciej podjął działania, które pomogą zminimalizować straty. Jeśli znów nie będzie efektów, niewykluczone, że sadownicy udadzą się ponownie do Brukseli. Polska systematycznie się wyludnia. Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w 2050 roku będzie nas 33 950 000. Obecnie liczba ludności polskiej to 38,5 miliona. Wśród przyczyn tego zjawiska eksperci wymieniają między innymi rosnącą migrację zarobkową i spadek dzietności Polek, który wynosi obecnie zaledwie 1,3 dziecka na jedną kobietę w wieku rozrodczym. Ekonomistka profesor Grażyna Ancyparowicz mówi, że główną sprawą naszego kraju jest potrzeba tworzenia miejsc pracy, żeby powstrzymać młodych ludzi przed szukaniem swojego miejsca za granicą. Profesor dodała, że rząd powinien znaleźć rozwiązanie dla problemu braku pracy i braku stabilizacji życiowej młodych ludzi.
Ale nie w taki sposób, jak w tej chwili z tego, co widzę, rząd pani Kopacz próbuje to robić, a wcześniej namawiał do tego pan Tusk, jeżeli w ogóle do czegoś namawiał, to za migracją, że rób ta co chce, ta, my wam tylko znamy wszelkie ulgi i zwolnienia, zapłacimy firmom, które szkolą, ciężkie pieniądze, a potem otwierajcie własne przedsiębiorstwa, bierzcie kredyty. Tworzenie miejsc pracy to jest wasza własna sprawa. Otóż to są brednie i bzdury.
Profesor Grażyna Ancyparowicz powiedziała, że dzisiaj, kiedy na rynku przeważają duże korporacje, małe muszą funkcjonować w ich cieniu i wcale nie jest pewny ich byt. Dlatego ważne, by rząd tworzył stabilne miejsca pracy w państwowych przedsiębiorstwach. W Warszawie odbyła się trzecia konferencja smoleńska. Niezależni naukowcy z Polski i ze świata zaprezentowali wyniki badań dotyczących przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Jacek Japczyński w swojej prezentacji mówił, że rozkład i sposób rozdrobnienia szczątków Tu-154M wykluczają uderzenie samolotu w ziemię. Dodał, że części termoizolacji, które są na wrakowisku, wskazują na rozerwanie poszycia. Również profesor Glenn Jorgensen z Danii mówił o tym, że ślady na ziemi wskazują, że rozpad zasadniczy samolotu nastąpił ponad wrakowiskiem. Z kolei profesor Wiesław Binienda zaprezentował analizę uderzenia w brzozę lewego skrzydła z wypuszczonym slotem.
Odkształcenia krawędzi przedniej końcówki skrzydła Tu-154M nie odpowiadają jednak obliczonym odkształceniom w symulacji uderzenia skrzydła w drzewo z prędkością 80 metrów na sekundę. Brak tych dużych odkształceń poszycia skrzydła krawędzi przedniej wskazuje na odcięcie końcówki przy pomocy eksplozji w skrzydle, a nie na dotknięciu tego drzewa skrzydła w czasie tego lotu.
Głównymi panelami spotkania były zagadnienia medyczne i techniczne, analiza prawna i socjologiczna związana z tragedią Tu-154M. Katowicka prokuratura badająca okoliczności katastrofy w kopalni Mysłowice Wesoła kontynuuje przesłuchania świadków i czeka na ekspertyzy. Śledczy liczą, że w kopalni uda się przeprowadzić wizję lokalną. Będzie to możliwe po ugaszeniu podziemnego pożaru.
Prokuratura Okręgowa w Katowicach bada okoliczności wypadku w kopalni w Mysłowice. Od wtorku trwają przesłuchania świadków. W pierwszej kolejności prokuratorzy przesłuchali pokrzywdzonych. Rozpoczęliśmy również przesłuchanie ratowników. Zleciliśmy wykonanie ekspertyz przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, ekspertyz dotyczących zabezpieczonych aparatów. Tych ekspertyz jeszcze nie mamy. Zleciliśmy również ekspertyzy dotyczące kopii binarnych, zapisów poziomu metanu, dwutlenku węgla, tlenku węgla. Również oczekujemy na te ekspertyzy. To postępowanie ma na celu ustalenie, jaka była przyczyna tego wypadku i wskazania ewentualnie osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości na kopalni.
W wyniku wypadku, do którego doszło 6 października, zginęło 3 górników. Ponad 20 rannych nadal jest w szpitalach. Polski oficer zwerbowany przez GRU otrzymał niecałe 100 tysięcy złotych za przekazywane Rosjanom informacje, napisał jeden z tygodników. Ze źródeł gazety wynika, że zatrzymany za szpiegostwo podpułkownik Zbigniew J. miał problemy osobiste, ale nie był szantażowany. Miał świadomość udziału w obcym wywiadzie. Według gazety pułkownik nie pełnił eksponowanej funkcji w armii, to jednak miał nieoficjalne dojście do dowódców jednostek. Poseł Marek Opioła z Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych jest zaniepokojony, że dochodzi do tego typu sytuacji. Jak podkreśla, media zaczynają publicznie stawiać zarzuty.
W moim przekonaniu dochodzi do sytuacji naprawdę bardzo niebezpiecznej, bo sprawa jest poważna. Jeżeli ktoś jest oskarżony o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, to nie można robić to, co robi teraz rządząca Platforma Obywatelska, że robi spektakl medialny. Te wszystkie sprawy powinny być robione zupełnie inaczej, w zaciszu, w skrytości, a nie w sytuacji takiej, że mamy to upublicznione. I dla mnie jest to bardzo niepokojące, co się obecnie dzieje, bo widać, że rządzący próbują przykryć różnego rodzaju niepowiedzenia służb specjalnych, jakie mieliśmy w ostatnim okresie. Przypomnę, to była afera taśmowa, poprzednie afery hazardowa, Amber Gold. W związku z tym to, co wszystko się dzieje w tej sprawie, jest po prostu dla mnie niepokojące.
Według gazety Stanisław S., prawnik z podwójnym polsko-rosyjskim obywatelstwem, posiadał szerokie kontakty z posłami i dziennikarzami, co umożliwiało mu pozyskiwanie strategicznych informacji. Blisko 8 tysięcy osób podpisało już list poparcia dla postawy obrońców życia Jacka Kotuli i Przemysława Sycza z Fundacji Pro Prawo do Życia. Sąd w Rzeszowie nakazał im przeprosić szpital za to, że mówili prawdę o procederze zabijania nienarodzonych dzieci w placówce. Szpital Pro Familia nazywa to terminacją ciąży. Oskarżeni odwołują się od decyzji. Fundacja Citizen Go apeluje, by na stronie podpisywać list, który jest wyrazem wdzięczności i poparcia dla działań obrońców życia, mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce.
Taki wyrok trzeba uznać za skandaliczny i dlatego musimy zjednoczyć siły, wyrazić nasz sprzeciw wobec wyroku, który przypomina Polskę pod rządami komunistów, jakby nie można było mówić prawdy. Powinniśmy też wyrazić solidarność z obrońcami życia dzieci, a tym samym z obrońcami całych rodzin, że wspieramy ich modlitwą, że dziękujemy za ich odwagę, za ich działalność oraz że stoimy po stronie prawdy i też nie boimy się powiedzieć, że aborcja to jest zabijanie. Aby podpisać się pod listem solidarności, wystarczy wejść na stronę citizengo.org i tam zostawić swoje imię, nazwisko, adres mailowy i tym samym wyrazić solidarność panem Jackiem Kotulą oraz Przemysławem Syczem. Mam wielką nadzieję, że sąd wyższej instancji przyzna rację, że aborcja to zabijanie.
Magdalena Korzekwa dodała, że mobilizacja Polaków jest ogromna. Każdego dnia przybywa podpisów wspierających Jacka Kotulę i Przemysława Sycza. To oznacza, że nie jesteśmy obojętni wobec zabijania nienarodzonych, dodała menadżer Citizen Go w Polsce. Synod poświęcony rodzinie ukazał po raz kolejny, że w Kościele działa Duch Święty i umacnia go w trwaniu przy Chrystusie, powiedział ksiądz profesor Jan Machniak. Obrady nadzwyczajnego synodu biskupów podsumowano w dwóch dokumentach. Jeden zawiera orędzie do wiernych przepełnione dziękczynieniem za dar synodu. Drugi dokument składa się z 3 rozdziałów i 62 punktów, będących syntezą przebiegu obrad. Jak zaznaczył ksiądz profesor, synod, wbrew medialnym spekulacjom, że biskupi zmienią nauczanie Kościoła, potwierdził naukę w sprawie rodziny, przekazywania życia i małżeństwa kobiety i mężczyzny. Ksiądz profesor Jan Machniak dodał, że ojcowie synodalni zauważają w dokumencie problemy, z jakimi borykają się współczesne społeczeństwa.
Żyjemy w społeczeństwie, które wyznaje różne wartości. Dzisiaj przecież nurty myśli współczesnej podkreślają brak różnicy pomiędzy płciami. Mówi się, że to są tylko różnice funkcjonalne, to jest współczesny genderyzm. Tutaj znajdujemy też odzwierciedlenie w dokumencie synodalnym tych wszystkich problemów z przypomnieniem takim, że tego typu poglądy nie mogą być nauczaniem Kościoła. Nauczanie Kościoła jest tutaj jednoznaczne. Bóg podzielił się życiem z człowiekiem, stwarzając mężczyznę i kobietę, i mężczyzna i kobieta są tą podstawową komórką małżeńską, kiedy zawierają związek małżeński, kiedy zakładają rodzinę. Rodzina jest podstawą do zrodzenia dzieci.
W trzecim rozdziale dokumentu ojcowie synodalni przypominają, że związki osób jednej płci nie mogą być zrównane z małżeństwem kobiety i mężczyzny. Kościół chce jednak pomagać osobom z problemem homoseksualizmu, wskazując przede wszystkim drogę czystości relacji. Synod w kwestii przystępowania do sakramentu Komunii Świętej osób rozwiedzionych czy żyjących w związkach cywilnych przypomniał nauczanie papieży Jana Pawła II i Pawła VI. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.